Właśnie mija 100 dni rządów koalicji 15 października z premierem Donaldem Tuskiem na czele. To dobra okazja, żeby przyjrzeć się jemu samemu, w polskiej polityce, obecnemu od 3 dekad. Jak się zmienił Donald Tusk?
Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.
Ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1 w Krakowie. Dzień dobry, mówi Państwu Michał Kuźmiński. Dzisiaj ze mną w studiu szef działu kraj, publicysta polityczny Marek Kanskrawiec. Dzień dobry, Marku.
Dzień dobry.
A z Warszawy, prosto z Sejmu, z sejmowymi fotelami w tle, łączy się z nami Piotr Śmiłowicz, komentator, sejmowy reporter Tygodnika. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry, dzień dobry.
100 dni rządu, 100 konkretów na te 100 dni rządu było nam obiecywane, ale zanim do tych 100 dni, do tej studni chciałoby się rzec, przejdziemy, chciałem panowie was trochę na rozgrzewkę zapytać, czy oglądaliście z końcem zeszłego tygodnia posiedzenie Komisji do Spraw Pegasusa, Sejmowej Komisji Śledczej do Spraw Pegasusa, przed którą stawił się świadek Jarosław Kaczyński.
No ja mogę powiedzieć krótko. Bo ja akurat miałem urlop.
Szczęścia.
W związku z powyższym spojrzałem na początek przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego w komisji i niestety wcześniej miałem w ręce książkę Joanny Flis, Madame Monday, która jest o dojrzałości, o różnicy między dojrzałością a dorosłością. I pierwsze zdania są o tym, że jak sobie wyobrażamy ludzi niedojrzałych, a dorosłych, to wielu z nas widzi Sejm. I ja niestety, ciężko mi jest mówić, czy jak wypadł, czy Jarosław Kaczyński został zaorany, czy nie został zaorany. No, raczej sobie dość dobrze poradził. Jest krytyka wobec pani Sroki, że też sobie z kolei nie poradziła, ale ja na to patrzyłem trochę przez pryzmat urlopu i tej książki. I niestety nie wiem, nie jestem pewien, czy dotyczy to wszystkich komisji, ale ja mam trochę wrażenie, że to nie są komisje do rozwiązania spraw. Ja widzę, że oni nie rozmawiają z sobą, tylko mówią do nas. Mm-hmm. To są jakieś takie małe gierki wielkich ego. Hmm. Nie umiem na to inaczej spojrzeć niestety.
Piotrze, komentowałeś to przesłuchanie w serwisie Tygodnika Powszechnego.
Tak, tak. No, czy przesłuchanie było rzeczywiście bardzo takie typowe, jeśli chodzi o pracę Komisji Śledczych ostatnią, czy w ogóle właściwie w większości tak to się odbywa, to znaczy dużo takich formalnych przepychanek, kruczków, które wykorzystywała w tym przypadku ta strona pisowska, żeby to przesłuchanie opóźnić, czy uniemożliwić. Tam była kwestia zwolnienia Jarosława Kaczyńskiego z tajemnicy służbowej, no bo tematyka jest oczywiście taka, którą obejmuje zapewne tajemnica. No i oczywiście strona pisowska i Jarosław Kaczyński stwierdzili, że nie mogą. On nie może złożyć przyrzeczenia, że będzie mówił całą prawdę, ponieważ nie został skutecznie zwolniony z tajemnicy służbowej, a tego zwolnienia mógłby dokonać tylko premier, czyli w tym przypadku Donald Tusk. No i że komisja nie wystąpiła z takim wnioskiem do Tuska, więc on nie może złożyć przyrzeczenia i de facto go nie złożył, to znaczy złożył tylko fragmentarycznie. Co oznacza, że właściwie całe zeznanie chyba, to są oczywiście różne interpretacje prawne, chyba nie jest prawomocne o tyle, że nie można go potraktować jako składanego w trybie kodeksu postępowania karnego, tak jak w większości przypadków przed komisją śledczą to się odbywa, tylko taka właściwie rozmowa towarzyska z komisją. No ale oczywiście cały polityczny wymiar tego przesłuchania miał miejsce, bo Jarosław Kaczyński na pytania odpowiadał w różny sposób oczywiście. Kilkukrotnie był przygwożdżony takimi nieścisłymi wypowiedziami, bo raz mówił, że nie pamięta, kiedy dowiedział się o Pegasusie i kto go o nim poinformował i kiedy do niego się służby specjalne, czy w tym przypadku koordynator Mariusz Kamiński zwracał o zgodę na wykupienie tego programu, czy w ogóle się zwracał, nie do końca pamiętał. Po czym za którymś tam razem, przy którymś tam obrocie pytań powiedział, że rzeczywiście był taki wniosek i to było właśnie w okolicach, kiedy ten program był kupowany, to znaczy on jeszcze wtedy nie był tym wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, tak. Bo to jest istotna okoliczność, że on oczywiście jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa miał prawo wiedzieć więcej o tym Pegasusie, no i też niejako nadzorował jego wykorzystanie. Tyle, że on pełnił tą funkcję od października 2020 roku, a Pegasus był kupiony w roku 2017. No, ale generalnie rzecz biorąc, oczywiście unikał jakichś jednoznacznych odpowiedzi tam, gdzie można by go było złapać na jakiś przekroczeniu prawa, czy nie do końca zgodnych z jego formalnymi kompetencjami działaniach. Co mnie zainteresowało i czemu dałem wyraz w swoim komentarzu właśnie, o którym wspomniałeś w Tygodniku Powszechnym, to, że jak to Jarosław Kaczyński miał tendencję do popadania w różnego rodzaju dygresje i komentarze, które mi uzupełniał i odpowiedzi na pytania. No i jedna z tych dygresji dla mnie było pewnym takim odkryciem, bo to była taka pierwsza chyba, przynajmniej ja nie pamiętam, żeby coś wcześniej takiego było, deklaracja, uzasadnienie takie rzeczywiste, dlaczego dokonano na przykład reformy sądów, ale niektórzy twierdzą deformy, czy po prostu rozmontowania systemu wymiaru sprawiedliwości. No więc Jarosław Kaczyński powiedział, że on tak naprawdę, że w ogóle państwo polskie jest opanowane przez układy służb wywodzące się jeszcze z PRL-u, a mające w związku z pochodzeniem PRL-owskim silne powiązania z Moskwą, no i że jednym z środowisk bardzo silnie opanowanych przez te służby powiązane z Moskwą są sędziowie. I w związku z tym trzeba było tych sędziów przetrzebić, dokonać wymiany kadr, żeby tych mających złe powiązania, dzisiaj groźne, rozumiem, szczególnie z uwagi na wojnę, wyeliminować. Więc to była ta interpretacja, która no, niestety troszkę pachniała taką spiskową teorią, do którego Jarosław Kaczyński no i cały PiS w związku z tym ma pewne tendencje i to był kolejny wyraz tym. Podczas tego spotkania, tak mimochodem właściwie mówiąc, popadając w pewną dygresję, do tej logiki znowu nawiązał i to było, wydawało mi się to nawet ciekawe o tyle, że było to pewne odkrycie jego wyjaśnienia, dlaczego on się podjął tej wojny z wymiarem sprawiedliwości, która na PiS kosztowała politycznie dosyć dużo, bo przecież ta cała sprawa KPO i wojny z Unią Europejską, no to była oparta w dużym stopniu na właśnie tych zmianach w wymiarze sprawiedliwości, które PiS przeprowadzał, a które były uznane i słusznie w Unii Europejskiej za polityczny zamach na wymiar sprawiedliwości.
No to ja może dodam krótką wypowiedź, że prezes Kaczyński w 2024 roku, kiedy mija 35 lat od upadku komunizmu, który w całości trwał 44 lata, 35 i 44, on cały czas walczy z tym wiatrakiem.
I po 8 lat swoich rządów.
Tak, po 8 latach swoich rządów. No to można powiedzieć, że jest totalnie nieskuteczny. Albo te wpływy komunistyczne są takie głębokie. No, czy oni jeszcze żyją w ogóle, ci ludzie? Czy oni mogą pracować? No można oczywiście sobie wymyślać, że wychowali swoich wiernych uczniów, którzy mentalnie są komunistami. No naprawdę wierzymy w to, że sędziowie... A ja nie mam jakiegoś bardzo pozytywnego zdania na temat sędziów, bo jako były dziennikarz śledczy trochę ich widziałem w akcji. Widziałem i wspaniałych sędziów, i mniej niż wspaniałych. Ale naprawdę, no posądzanie o nich, że tam tkwi jakiś układ komunistyczny, no to jest dla mnie jakiś kompletny absurd.
No ja bym oczywiście tego nie traktował poważnie, bo to jest, moim zdaniem jest to retoryka na użytek wewnętrzny troszkę i też na użytek uzasadnienia pewnych działań, które w istocie sprowadzają się do tego, żeby mieć jak największą władzę. No wiadomo, że każdy polityk będzie rzeczy chce mieć jak największą władzę. Niektórzy się powstrzymują od działań, które naruszają system, a Jarosław Kaczyński ma tendencję, żeby tą władzę gromadzić w swoich rękach maksymalnie dużą, nawet przy naruszeniu systemu. I jeżeli się narusza system, to trzeba to jakoś wyjaśnić, dlaczego to się robi.
No i teoretycznie temu miała służyć komisja do spraw Pegasusa, bo jest to jeden z przykładów narażące naruszenie tego systemu.
No właśnie, więc to jakoś też się z tym właśnie wiąże, że skoro mamy takiego strasznego wroga, który jest tak potężny i tak nam zagrażający, to musimy niestety się poruszać na skróty, prawda? Stosować zasadę cel celu święta środki, czy stosować różne instrumenty, które no nie do końca są może zgodne z prawem. No, nikt tak kropki nad i nie stawia w tej sprawie, ale no, w domyśle, bo to właśnie, żeby z tym strasznie groźnym wrogiem walczyć. Ja miałem okazję rozmawiać z różnymi wpływowymi posłami PiS-u. Nie chcę ich nazwisk teraz wymienić, bo to były takie właściwie prywatne rozmowy. No ale oni mi właśnie podobną narrację serwowali. Mówili, że jest tak zwane państwo wewnętrzne, które myśmy przez 8 lat nawet nie byliśmy w stanie go opanować i ono tak naprawdę nami rządzi. I to jest tego typu myślenie, więc myślę, że część osób w PiS-ie w to wierzy być może, a część tak jak Jarosław w tym przypadku, stosuje tą narrację do, jako instrument zdobywania władzy i kontroli nad własnym otoczeniem i nad sposobem jego funkcjonowania. Tak to bym odbierał.
Mamy dla Ciebie o wiele więcej. Dużo czytania czeka w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku.
Przejdźmy do rzeczywistości nieco bardziej rzeczywistej. Na okładce najnowszego Tygodnika Powszechnego, który już teraz znajdą Państwo w dobrych miejscach z prasą i w serwisie tygodnikpowszechny.pl, Donald Tusk i zapowiadający tekst Twojego, Piotrze, autorstwa, w którym przyglądasz się politykowi, który od studni jest premierem, a od trzech dekad funkcjonuje w polskiej polityce. Zeszły tydzień to też dwa bardzo ważne wydarzenia międzynarodowe, w których Donald Tusk brał udział. Pierwszy to wspólna z panem prezydentem Andrzejem Dudą wizyta u prezydenta Stanów Zjednoczonych i w Stanach Zjednoczonych. A drugie to zwołane przez Tuska spotkanie w ramach Trójkąta Weimarskiego. Oba te wydarzenia są niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego regionu, z punktu widzenia oczywiście bezpieczeństwa i egzystencji Ukrainy w pierwszej kolejności, ale też nas wszystkich. I Wojciech Pięciak na łamach Tygodnika komentował, że być może jest to nawet punkt zwrotny dla Ukrainy, w tym sensie, że Europa się w jakiś sposób budzi i deklaruje gotowość do obrony swoich ideałów również orężem. Ten tekst również znajdą Państwo w serwisie tygodnikpowszechny.pl, a ja chcę Was zapytać o ten wymiar może mniej ze strony bezpieczeństwa oglądany, ale ze strony bardziej sceny politycznej i roli, jaką Polska może, a może zaczyna, a może ma szansę zacząć pełnić w tym układzie. Czy Polska wraca na arenę międzynarodową po tych 8 latach, czy to jeszcze należałoby ostrożniej na ten temat?
No chyba tak, taką tezę można postawić, bo to spotkanie Donalda Tuska z najpierw w Waszyngtonie razem z premierem, z prezydentem Andrzejem Dudą, z prezydentem Joe Bidenem, a następnie spotkanie z prezydentem Macronem i kanclerzem Scholzem tutaj po powrocie bezpośrednio, no pokazuje, że choćby Donald Tusk, czyli polski premier, jest jakimś ważnym zwornikiem w kwestiach bezpieczeństwa w związku z prowadzoną wojną przez Ukrainę, bo to oczywiście chodzi głównie o te tematy. No i że po pierwsze jego wizyta w Waszyngtonie była potrzebna, mimo że leciał tam prezydent, no bo wszyscy mają tam również świadomość, że on jakby tutaj trzyma najważniejsze karty, choćby w kwestii wydatków na zbrojenia, czy wydatków na, w tym przypadku, amerykański sprzęt wojskowy, który ma być zakupiony, czyli śmigłowce Apache. No i oczywiście też jest tutaj w związku z tą wizytą w Stanach Zjednoczonych chciał zapewne poinformować o dwóch przywódców europejskich, dwóch przywódców Unii Europejskiej. Jakie są efekty tej wizyty? Być może tam chodziło też o jakąś wiedzę nieformalną, tajną, prawda, której nie sposób było inaczej przekazać, chociaż to moja wyłącznie spekulacja. To wszystko pokazuje, że Polska w tym przypadku w osobie Donalda Tuska odgrywa istotną rolę w tym trójkącie Waszyngton, Paryż, Berlin. No oczywiście prezydent też tam jakąś swoją rolę odegrał, bo potem spotkał się po wizycie w Waszyngtonie z sekretarzem generalnym NATO. Także to pokazuje wzrost znaczenia Polski, co jest na pewno powiązane ściśle z tym, że premierem właśnie jest Donald Tusk, o którym pisałem. W tym tekście o nim starałem się pokazać, czym ten Tusk obecny różni się od tego dawnego, no bo jak powiedziałeś, on jest w polityce polskiej od 30 lat. No i chyba właśnie obserwowaliśmy też przykład tej różnicy, no bo oczywiście nigdy on nie miał problemów z kontaktami międzynarodowymi, jak był poprzednio premierem, natomiast ten okres, kiedy sprawował funkcję szefa Rady Europejskiej, bardzo wzmocniła jego pozycję w Unii Europejskiej i w ogóle w świecie. Jego chyba też wzmocniła osobiście taką jakby jego pewność siebie, jego przekonanie o własnej roli, co ma też duże znaczenie, to wpływa na możliwości Polski, jak on jest premierem. To, że właśnie to jest ta zasadnicza różnica między dawnym Tuskiem a obecnym, czyli to ta jego pozycja międzynarodowa, Mówią o tym wszyscy, z którymi rozmawiałem, których pytałem, co oni by widzieli, jaką różnicę między Tuskiem dawnym a obecnym, taką zasadniczą. Mhm. A dlatego Tusk może skorzystać z tego swojego doświadczenia, bo ma taką drugą cechę, którą z kolei obserwujemy od samego początku jego kariery politycznej, to znaczy potrafi skutecznie się uczyć, prawda? Wielu polityków działa długo na scenie politycznej, ale widać, że oni na przykład popełniają te same błędy bardzo często, które potem kosztują ich jakoś jakieś negatywne konsekwencje polityczne. No, my mówiliśmy o Jarosławie Kaczyńskim. Jarosław Kaczyński jest politykiem o ogromnych talentach i po prostu ma takie bardzo silne cechy przywódcy, autentycznego wręcz wodza, prawda? Natomiast ma też pewne cechy, które widzimy, obserwujemy w jego karierze politycznej, na przykład to, że on bardzo trudno się poddaje wszelkim próbom modelowania go przez różnych specjalistów od PR-u, prawda? Bo mówią mu: prezesie, nie może pan mówić tego i tego, prawda? Ale on mimo to, na przykład jest jakiś wywiad, to on nie jest w stanie się opanować i mówi to, prawda? Więc, natomiast w przypadku Tuska, każdy oczywiście, i on też Tusk ma też wady, no te wady to są takie wady typowe dla przywódcy, dla lidera partii, no człowiek, który po prostu jest, nie znosi żadnej konkurencji, jest przewrażliwiony na punkcie swojej pozycji, swojej roli, nie toleruje w partii tak naprawdę jakiejś autentycznej dyskusji w znaczeniu takim, że oczywiście on formalną stronę procedur demokratycznych przestrzega, ale tak naprawdę robi to tak, żeby nie musieć się z tym liczyć, z jakimikolwiek innymi głosami. To też starałem się w tym tekście pokazać. No ale za to jest tym politykiem, który potrafi się uczyć skutecznie, wyciągać wnioski z własnych doświadczeń. I robi to wyjątkowo dobrze. Tusk, o czym piszę w tekście, na samym początku kariery był traktowany mało poważnie przez scenę polityczną, bo był tak postrzegany jako taki chłopiec w krótkich spodniach, który, jego pasja do gry w piłkę zawsze była akcentowana, że on właściwie głównie interesuje się grą w piłkę nożną. Natomiast jego zdolności przywódcze były takie, niezbyt wysoko oceniane. Dopiero w momencie, kiedy stanął na czele Platformy Obywatelskiej na początku tego tysiąclecia, to wtedy pokazał tą autentyczną swoje oblicze przywódcy. No ale też widać było, że z upływem lat te coraz większe doświadczenia, potrafi przełożyć na swoją praktykę działania. No, na samym początku nawet w Platformie był takim politykiem miękkim raczej, natomiast potem zaczął po kolei eliminować swoich wszelkich potencjalnych i realnych rywali. I robił to w taki sposób, że właściwie można było nie mieć do niego pretensji. Znaczy on zawsze robił to w białych rękawiczkach. To jest też jedna z jego ważnych cech, którą tam pokazuje w tym tekście, która wynika z rozmów, które prowadziłem, to, że Tusk jest człowiekiem, który roztacza wokół siebie taką aurę człowieka, który potrafi ująć rozmówcę i zbudzić w nim nieprawdopodobną sympatię. I nawet w momencie, kiedy komunikuje jakąś negatywną decyzję, to właściwie nie wzbudza negatywnych emocji. Tam moi rozmówcy opowiadali mi, że na przykład jak wzywał kogoś, żeby go zdymisjonować z rządu, to ten ktoś wychodził po rozmowie z Tuskiem właściwie zadowolony i szczęśliwy, że tak się stało.
Może się wcisnę w to ujęcie, to takie ujmowanie środowisk różnych, bycie sympatycznym. Tusk wie, co w którym momencie powiedzieć. I zwróćcie uwagę na jedno. Mi się wydaje, że siła obecna Polski to jest jakieś odniesienie do tego, co się działo przez 8 lat. Mhm. Europa się zorientowała, że jest taki kraj jak Polska, który przez poprzednie, 20 pewnie lat był bardzo grzecznym uczniem Europy. Byliśmy takimi prymusami, ale takimi trochę kujonami siedzącymi w okularkach i wysłuchującymi, co mówi dyrektor i pani nauczycielka, i zawsze się zgadzaliśmy. Potem przyszło 8 lat, gdy się okazało, że na mapie Europy jest duży kraj, że tak jest od jednej strony tak Polska, potem Niemcy, potem Francja i Wielka Brytania. Nagle się okazuje, że to jest jeden z tych kilku potężnych krajów. Jeszcze tam Hiszpania wygląda dużo na mapie, Włochy takie rozciągnięte. I nagle się okazało, że ten kraj może sprawiać ogromne kłopoty. Że jest ważny, że jest silny, że jest duży, że może stawać okoniem. I ja myślę, że po tych 8 latach w Europie był duży kac. I jak przyszedł Tusk, który wie co powiedzieć, jest ujmujący, jest znany z tych lat, kiedy był szefem Rady Europejskiej. Myślę, że mocarstwa europejskie odetchnęły z ulgą i myślę, że siła Tuska jest też wykładnią tego, że oni wiedzą, że ten kraj może sprawiać kłopoty. Stał się krajem silnym. Tusk też zauważył, że bycie asertywnym w polityce międzynarodowej, też krajowej, jest ważne, że nie zawsze trzeba przytakiwać. I staliśmy się chyba też po epoce PiS takim krajem, który może sobie więcej pozwolić. I w sytuacji, w której Tusk będzie, mam taką nadzieję, naciskał na naszą moc polityczną w sposób trochę mniej konfrontacyjny niż to robił Kaczyński z tymi swoimi, no co to dużo mówić, fobiami, no to mówienie o tych komunistach, no zaraz by znalazł w rządzie w Berlinie komunistów, nie? Nie byłoby mu trudno, zapewne. Natomiast myślę, że to doświadczenie 8 lat jest znaczące dla Tuska, bo on może pokazać, że jest inny. Nie wiem, co o tym sądzicie, ale mi się wydaje, że to może być też wykładnia naszej siły.
Że jest to asertywność, a nie konfrontacyjność. Ty, Piotrze, piszesz też o tym, że jednym z takich head startów, jakie Tusk ma teraz w Europie, jest to, że udowodnił, że trend, w którym w Europie zwyciężają, prawda, partie populistyczne, wektory antyeuropejskie i tak dalej, nie musi być do końca trendem, prawda, nie musi być do końca regułą. Jest takim żywym dowodem na to, że no właśnie, że Europa może być wierna swoim ideałom.
No tak, to bardzo wzmocniło jego pozycję też wobec innych liderów europejskich, że potrafił wygrać z tą falą populistyczną, jaka jest w całej Europie i nie tylko. No, widzimy w Stanach Zjednoczonych sukcesy Donalda Trumpa, a on jakby, i to jest niestety taka tendencja, którą widzimy od jakiegoś czasu w całym świecie, natomiast on zrobił coś przeciwnego, znaczy pokonał tą populistyczną partię w Polsce i właściwie rzeczywiście wszyscy widzą, że on był głównym autorem tego zwycięstwa. I to na pewno go jeszcze bardziej wzmocniło w relacjach z innymi przywódcami. I zgadzam się z Markiem, że w tej chwili ma, dzięki temu między innymi właśnie, ale także dzięki swoim doświadczeniom, pozycji, ma Polska, znaczy Tusk i Polska przez to ma większe możliwości działania i więcej mu będzie wybaczone niż to było kiedyś, bo wszyscy wiedzą, jak może być źle, jak by rządziła w Polsce populistyczna prawica. To jest oczywiście, to jest bardzo, bardzo cenna uwaga Marka, więc
to mogę wszystko dodać coś jeszcze?
Tak. Pewnie.
Bo tak mi teraz przyszło do głowy, że świetnie to jakby podsumowałeś, że chodzi o to, że Europa się przestraszyła, znaczy zobaczyła, że ten trend populistyczny można odwracać. To jest świetny przykład, to jest duży kraj, jeszcze raz to podkreślmy, ale spójrzmy na to, czy Donald Tusk wygrał nie używając populistycznych argumentów.
No do jak, tego za chwilę przejdziemy.
Jak się spojrzy na 100 konkretów w 100 dni, to można mieć wątpliwości, czy tam nie usłyszeliśmy mile brzmiących bajek, wiedząc, że trochę to jest przymrużeniem oka, ale już tak większość obywateli nie chciała PiSu, że, no, że nie będzie się czepiać tych szczegółów, że coś nie zostanie dowiezione. Jestem ciekawy.
To przejdźmy wobec tego do tych 100 konkretów. Miało być 100 konkretów na 100 dni i w zasadzie, jak to się dzisiaj ładnie mówi, dowiezionych zostało raptem kilka rzeczy, prawda? Dalej pytają publicyści, co ze spółkami Skarbu Państwa, co z mediami publicznymi, które są w jakimś dziwnym teraz stanie właściwie zawieszenia, ni to likwidacji, ni to nie wiadomo czego.
W sądach jest paraliż. Czytamy, że adwokaci zaczynają wykorzystywać to przy procesach, nawet o gwałt, dziś czytałem, no, że kwestionują po prostu sędziów, prokuratorów.
Co wobec tego się takiego stało? Czy po tych 100 dniach, czy przez te 100 dni koalicja uznała, że no właśnie, że są rzeczy ważniejsze, a może, że to w 100 dni się nie da, a może, że w 100 dni tak że wszyscy tak naprawdę przyjmowali, że to była kampania, a teraz jesteśmy w jakiejś innej rzeczywistości, czy po prostu coś się bardzo nie udało, panowie?
Nie, no oczywiście jest główny argument taki, że te 100 konkretów na 100 dni to był program wyłącznie Koalicji Obywatelskiej.
Natomiast czyli jednak populizm jakiś.
Jak wiemy, nie, to Koalicji Obywatelskiej, czyli jednego z członów tylko obecnego rządu. Aha. Więc oni uzasadniają, że my mieliśmy taki program, no ale teraz tworzymy koalicję z innymi partiami, które mają swoje propozycje programowe i w związku z tym nie możemy realizować od razu wszystkiego. To oczywiście jest takie wytłumaczenie pretekstowe, no bo oczywiście po pierwsze wiele z tych punktów programowych jest zbieżnych w programach wszystkich tych ugrupowań, które tworzą koalicję 15 października, a po drugie no wiadomo było od samego początku, że to jest taki wyłącznie hasłowy program, który nie zostanie zrealizowany, bo nie było szans, żeby na przykład, nie wiem, w ciągu 100 dni postawić przed Trybunałem Stanu prezydenta, wszystkich liderów PiS-u, prezesa NBP Adama Glapińskiego, no a to było w tych 100 konkretach. Tam jest kilka z rzeczy, które zostały zrobione, no na przykład tam była pigułka dzień po, której zresztą nie, też jeszcze nie obowiązuje, no bo prezydent nie podpisał, czy podwyżki dla sfery budżetowej, natomiast wiele nie zostało zrealizowanych, choćby te kwestie związane z podatkami, prawda, zerowy VAT na niektóre sfery, na transport na przykład, albo co zresztą podczas najbliższego posiedzenia Sejmu będzie problemem, bo jak w jednym z postulatów było 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku, natomiast taki projekt analogiczny zgłosiła Konfederacja i będzie rozpatrywany na tym posiedzeniu Sejmu, co może spowodować jakieś napięcia, no bo wiadomo, że z jednej strony przyjęcie tego teraz, co tłumaczą przedstawiciele rządu, byłoby negatywne dla budżetu, ale z drugiej strony politycznie sobie większość koalicyjna, czy w tym przypadku Koalicja Obywatelska, nie powinna pozwolić na odrzucenie tego, więc to jest taki problem. No, także to wszystko razem powoduje, że moim zdaniem politycznie obecna koalicja, a zwłaszcza właśnie Koalicja Obywatelska i Platforma, będą na tym tracić, no bo to nawet żeśmy z Markiem jakoś sobie o tym rozmawiali wcześniej, że PiS jaki był, taki był, ale przynajmniej jak coś obiecał, takie jest postrzeganie i to chyba nie jest prawda niestety, to wiadomo, że zrealizował. No, z takim sztandarowym przykładem było 500+, prawda? Natomiast tutaj tego nie ma i tu widać od razu, że ten program nigdy nie zostanie zrealizowany w takim, znaczy było od początku, było wiadomo, że nie zostanie zrealizowany w takim kształcie, w jakim jest zapowiadany. I to jest...
No, ja bym się jeszcze tylko wtrącił, że no, można by pewnie znaleźć jakieś parę przykładów, w których być może i Bogu dzięki PiS nie zrealizował, chociaż obiecywał, ale można by też powiedzieć, no tak, oni mieli prezydenta, a teraz koalicja, czy też Platforma Obywatelska rozkłada ręce i mówi, no chcieliśmy, plany mieliśmy piękne, no ale sami rozumicie, prezydent. Nie?
Ale rozkłada ręce czasami zanim coś zrobi. I to jest, ja mam na razie trochę embargo informacyjne, to jest materiał, który chciałbym publikować w następnym numerze Tygodnika Powszechnego, do czego oczywiście już zapraszam. Natomiast no, istnieją badania, które mówią, że nie do końca się to społeczeństwo podoba, bo społeczeństwo jednak nauczyło się wymagać od polityków. Znaczy ma poczucie, że polityk, idąc do kampanii, nie jest tylko opowiadaczem bajek. Bo jednak te 8 lat PiS-u pokazało, czy nam się podoba, czy nie. Wiele rzeczy nam się nie podoba. Wiele z tych zapowiedzi zrealizowanych nam się nie podoba. Ale trzeba przyznać, że w kluczowych sprawach fundamentalnych, a ja rozumiem, że taką atrakcyjną dla elektoratu tezą czy pomysłem było właśnie 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku, bo to sobie można łatwo wyobrazić. Nie powiem, że to jest równoważne z 500+, ale jest to jednak bardzo konkretna propozycja. I z tego, co wiem, Polacy mówią tak, no uschnie mi ręka, jeśli miałbym zagłosować na PiS, część oczywiście tak mówi, ale nie podoba mi się to, że oni w trybie wręcz straży pożarnej dowozili pewne rzeczy. A tu ledwo się zaczęło i się znowu wicie, rozumicie, no wiecie, przyszliśmy, policzyliśmy finanse państwa, no jednak się nie zgadza, bo tyle nakradli. No to można sobie wyobrazić, ja już przed myślałem, że tak będzie. I trochę mi się nie podoba to, że pojechano tak po bandzie z tymi obietnicami. Nie trzeba było aż tak temu elektoratowi wielu rzeczy obiecać, a jednak ja myślę, że słowo ma znaczenie, słowa mają moc. I mimo, że mówimy o hipokryzji, zakłamaniu PiS-u, o tych wszystkich aferach, o tym, że z Funduszu Sprawiedliwości pieniądze szły na straże pożarne, jednak w pewnych aspektach ta hipokryzja PiS-u, ona była jednak związana z tym, że jak ja zagłosuję na PiS, to trochę może w formie takiego obywatelskiego haraczu władza mi coś odda. Czyli jakby zapłaci za to poparcie. Brutalnie mówiąc, na zimno, może to niedobrze, że tak elektorat myśli, ale tak myśli. na całym świecie. I jeżeli dojdzie do tego, że ta nowa oświecona władza, która mówiła, że miało być inaczej, że słowa mają znaczenie, przywracamy znaczenie sprawiedliwości, praworządności, nie jestem pewien, czy częściowo rząd Donalda Tuska się nie przejedzie na tym, że pod pewnym względem Tusk się nie zmienił, czyli nadal wierzy w to, że jest dobrym mówcą i potrafi trochę zagadać rzeczywistość. Że jest, no, jest cwany, uczy się rzeczywiście, odszedł od tej bańki neoliberalnej, wie, że to już na świecie nie ma wielkiego sensu. No z tego, co wiem, Leszek Balcerowicz i ludzie, którzy się, nie wiem, od niego uczyli, no to nie jest coś, do czego by się obecne Ministerstwo Finansów i w ogóle wszyscy ludzie zajmujący w ogóle gospodarką w Polsce chcieli odnosić. Minęło wiele lat, ale mam taką wątpliwość, czy Donald Tusk nie za bardzo wierzy w magię swojego jednak czarowania świata, że jednak ten nowy obywatel, nowy wyborca trochę się jednak zmienił, stał się trochę populistyczny, no, co tu dużo mówić, ale jednak to jest taki populizm, który polega na tym, że egzaminujemy tych, którzy nam obiecywali. I zastanawiam się, czy tu gdzieś w pewnym momencie nie będzie jednak sporej złości społecznej, że nawet życzliwi ludzie Tuskowi powiedzą, no po prostu wciskasz nam trochę kitu.
Czy to jest, Piotrze, twoim zdaniem również lekcja do szybkiego odrobienia dla Donalda Tuska?
No tak, oczywiście. Ja się z tym zgadzam, co powiedział Marek. Jeszcze dodałbym do tego, że ja myślę, że oni niestety, czy niestety działają troszkę na zasadzie takiej, w tej chwili w ogóle wszystkie partie tak działają, na zasadzie opierają się na pewnych badaniach, co zostanie dobrze lub źle odebrane w ich elektoracie. I tutaj widzę i w postępowaniu PiS-u to było widać i teraz w postępowaniu tej większości pewne takie cechy, które chyba wynikają właśnie z takiego sposobu postępowania. To znaczy na pewno oni założyli, że muszą cały czas mobilizować swoich zwolenników, zwłaszcza, że zbliżają się wybory. Teraz są samorządowe, za 2 miesiące europejskie, więc cały czas trwa kampania wyborcza, więc trzeba cały czas podtrzymywać tą mobilizację taką antypisowską. I wiele, myślę, że wiele działań, które zostały w tej chwili, są podejmowane przez właśnie Tuska i rząd większościowy, jest podyktowane taką chęcią tej mobilizacji, czyli na przykład budowaniem konfliktu za wszelką cenę, prawda? Stąd na przykład, ja uważam, że na przykład dlatego nie podejmuje się prób w wielu sferach, choćby w mediach, prób porozumiewania z prezydentem Dudą, żeby przeforsować jakąś ustawę i przynajmniej ustabilizować na gruncie prawnym tą sytuację w mediach, która jest oczywiście publicznych, kompletnie no, w zawieszeniu zupełnym, bo są to spółki medialne, są w likwidacji, właściwie nie wiadomo, nie mają pieniędzy i tak dalej, wiele negatywnych konsekwencji. No ale ponieważ próba uchwalenia jakiejś ustawy oznaczałaby jakiś kompromis z prezydentem, no to nie robi się tego właśnie dlatego, żeby nie stwarzać wrażenia wobec elektoratu, że się ten mur między dwoma obozami rozbiera, prawda? Bo ten mur jest potrzebny. Troszkę inna jest sytuacja, bardziej skomplikowana w systemie wymiaru sprawiedliwości, który jest, jak wiemy, bardzo mocno zniszczony przez PiS, włącznie z Trybunałem Konstytucyjnym. Po pierwsze, Adam Bodnar podejmuje pewne działania, też kwestionowane oczywiście przez PiS, ale próbuje, obchodząc trochę Andrzeja Dudę, trochę jednak próbując z nim iść pewien dialog, jak na przykład w kwestii ustawy o KRS-ie, to tutaj robić jakieś reformy, ale też musi się liczyć z tym, że wiele działań w tym przypadku będzie kwestionowanych, jeżeli on te działania byłyby zbyt radykalne, przez drugą część elektoratu, który jednak, za której pewne imponderabilia i przestrzeganie pewnych norm konstytucyjnych jest wartością. Czyli tutaj jest w tym przypadku wymiaru sprawiedliwości szczególnie rząd i akurat tutaj minister sprawiedliwości Adam Bodnar jest między młotem a kowadłem, bo z jednej strony jest oczekiwanie, że będzie skutecznie reformował ten wymiar sprawiedliwości i odkręcał te zmiany negatywne PiS-u, ale z drugiej strony będzie to robił w taki sposób, żeby nie naruszyć prawa, nie naruszyć konstytucji i jeszcze ma prezydenta Dudę, który jest z kolei też najwyraźniej pod presją pewną polityczną i wychodzi z założenia, że konfrontacja z rządem mu politycznie się opłaci i zapewne tak doradzają mu jego najbliżsi współpracownicy. To też widać, ten spór widać przy okazji afery z ambasadorami, prawda? Na początku niby oni się porozumieli, że prezydent ma właściwie tylko 4 ambasadorów, których chce zachować. Potem się okazało, że jednak nie, że nie zgodzi się na żadne zmiany, a z kolei rząd i minister spraw zagranicznych ogłasza, że chce wyrzucić od razu 50, co też jest pewnym aktem konfrontacyjnym, bo z ambasadorami można postępować w ten sposób, że po cichu się ich wymienia, nie mówi się, że od razu chcemy wyrzucić 50 i to się ogłasza. Więc to też to pokazuje, że niestety na tą samą praktykę polityczną wpływa moim zdaniem logika wyborcza, przedwyborcza, która każe obu obozom, a w tym przypadku właśnie obozowi Tuska, obozowi koalicji 15 października na podtrzymywanie tego stanu konfrontacji. I to negatywnie też wpływa na całą sytuację.
To nie wszystko, co dla Ciebie mamy. Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem podcast.
No i właściwie bardzo ciekawe, czy to długofalowo jest strategia słuszna, bo rzeczywiście jesteśmy w sezonie wyborczym i jeszcze przez chwilę będziemy. Natomiast z drugiej strony te wybory pokazały, że właściwie zaszło coś bardzo chyba ważnego i ciekawego i doniosłego. To znaczy doszło do rozszczelnienia duopolu, prawda? To znaczy z jednej strony w koalicja 15 października, no właściwie ciężko powiedzieć o elektoracie, prawda? Tu musimy mówić o elektoratach. Nawiasem mówiąc, podobnie ciekawe rozszczelnienie mamy po stronie prawicowej, prawda? Po stronie Prawa i Sprawiedliwości, tamtej koalicji i tak dalej. Ale chcę was w tym kontekście zapytać i w kontekście tego, o czym mówiłeś, Piotrze, wspominając o jednym z darów Donalda Tuska, czyli jego talencie do zjednywania sobie ludzi w taki sposób, że nawet kiedy są wyrzucani w taki sposób, że odczuwają ekscytację przed zbliżającą się podróżą, ale co w związku z tym czeka koalicję 15 października, waszym zdaniem, w najbliższym czasie? No bo mamy tutaj bardzo silne takie odśrodkowe wektory związane właśnie z wyborami, ale też z różnicami, nawet i ideologicznymi, w których na przykład, jeśli chodzi o spór o aborcję, Donald Tusk zajmuje taką szlachetnie zdystansowaną pozycję, prawda? Tutaj w tym sporze pierwsze skrzypce, jeśli to adekwatny instrument do prowadzenia sporu, grają Czarzasty z Hołownią, a Tusk właściwie wchodzi jako taki rozjemca, nie? Jak wy widzicie szanse trwania, funkcjonowania i te właśnie wektory oddziałujące teraz na koalicję 15 października? Również w kontekście wyborów prezydenckich. I tutaj ciekawe pytanie o to, co w tym kontekście zrobi Donald Tusk.
To pewnie Piotr o kuchni politycznej wie więcej. Ja bym zwrócił może uwagę na taką ogólną rzecz, że przyszło na wybory 75% społeczeństwa. Znaczy tych, którzy mają prawo głosować. No jak wiemy, jest to wyjątkowe. Nasze wybory to raczej 50% to już jak jest, to już mówimy, że nie jest źle. To jest ogromna mobilizacja. Mam wrażenie, że w części był to elektorat negatywny wobec Kaczyńskiego, Dudy, Morawieckiego i tego, co się działo przez 8 lat. A w mniejszym raczej stopniu to, że tak bardzo liczymy na tych nowych. A może to było zrównoważone, nie wiem, nie mam na to badań. Ale myślę, że bardzo ważną rzeczą jest to, żeby nowa koalicja zdawała sobie sprawę z tego, że część tego elektoratu to jest elektorat czasowy. Że to nie jest 75% ludzi, którzy twardo popierają, a ten 25% to jest no właśnie ten twardy elektorat PiS. Tu będzie sporo zmian. Ja myślę, że przede wszystkim bardzo wielu młodych ludzi głosowało w tych wyborach. Często byli pierwszy raz, to nie są fanatycy partyjni. Ich trzeba przekonywać codziennie. I myślę, że tu koalicja ma przed sobą duże zadanie, że nie tylko musi triggerować nam tym cyrklem wbijanym w tyłek w postaci afer PiS-u i tej takiej wojny, o której mówił Piotr, żeby ciągle stwarzać w nas te złe emocje, żebyśmy się na siebie rzucali, bo być może ten młodszy elektorat trochę inaczej funkcjonuje. Być może on się nie da tak naszczuć łatwo. Może oni gdzieś są obok tego świata polityki i tylko do niego będą czasami wskakiwać. I o takich ludzi trzeba zadbać. Mhm. Im nie wystarczy mówić, że PiS jest zły. Oni to wiedzą. Oni i tak na niego nie zagłosują. Ale jego trzeba przekonać, żeby w kolejnych wyborach zagłosowali znowu na, nie wiem, na jedną z tych trzech partii, albo na trzy partie razem jakoś tam. No i oczywiście atmosfera, jaka jest między nimi, ma też znaczenie dla tego, co zrobi wyborca. Dlatego też jakby wracając do tego populizmu, który czasami może być tym zdrowym populizmem, bo polityk będzie musiał jednak się rozliczyć z tych obietnic, no chciałbym zauważyć, że tutaj przed koalicją oprócz tego, że tkwi tutaj problem w ich wewnętrznych układach, to oni naprawdę muszą cały czas dbać o to, żeby rozmawiać z elektoratem. Nie z tym starym sprzed 2015. Z tym nowym.
Piotr Śmiłowicz.
Tak, no ja zgadzam się z tym oczywiście. Tutaj pytałeś o, Michale, o kwestię, czy koalicja przetrwa, czy te wszystkie napięcia nie spowodują, że ona się rozleci. Wydaje mi się, że nie. To oczywiście są wybory samorządowe, potem europejskie, więc to powoduje wewnętrzne napięcia, ponieważ jednak te trzy partie koalicyjne, trzy formacje tworzą trzy listy. I to widzimy choćby w przypadku sporu o aborcję, prawda, że Lewica tutaj akcentuje ten temat i atakuje marszałka Hołownię za jego zwlekanie z rozpatrywaniem tych projektów. Z kolei wiadomo, że w podobnej logice, ale kierując się innymi wartościami, funkcjonuje właśnie Hołownia i Trzecia Droga i PSL. Natomiast co do Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej, ja bym nie jednak go w centrum tak do końca nie widział. Znaczy on oczywiście stara się być takim arbitrem w wielu sprawach, ale w tej kampanii chyba troszkę się jednak dołączył do ataków na Szymona Hołownię właśnie w tych kwestiach aborcyjnych, choćby z uwagi na to, że programowo tutaj Lewica i Koalicja Obywatelska są zbliżone, są obie formacje za tym przepisami od dopuszczalności aborcji do 12 tygodnia. A poza tym jednak wydaje mi się, że Tusk zauważył pewne zagrożenie polityczne po stronie Hołowni. Tu Marek wspomniał o tych młodych wyborcach, nowych wyborcach, zwłaszcza tego młodego pokolenia. Tam w tym, z tego co wiadomo z badań różnych, ale także z obserwacji, widać, że Hołownia jest ogromnie popularny w tym najmłodszym pokoleniu. To jest niejako jest gwiazdorem. Ja to nawet widzę w Sejmie, jak tutaj wycieczki przychodzą, to jak widzą Hołownię, który się tam idzie akurat gdzieś na korytarzu, to ta młodzież w ogóle reaguje bardzo entuzjastycznie na niego. I to jest pewne zjawisko polityczne chyba, które może nawet nie do końca podobać się jego partnerom koalicyjnym, stąd to biorą się te napięcia, nakładają się jeszcze wybory na to. Natomiast oczywiście to nie zaburzy koalicji tak trwale, kończą się wybory samorządowe, europejskie, wszystko się uspokoi, bo jednak ten rząd jest tak skonstruowany, że wiele tych wszystkie podmioty, które go współtworzą, są bardzo mocno zakorzenione w tym rządzie, więc nie będzie im zależeć na upadku. Poza tym nie ma tak naprawdę alternatywy, bo alternatywą musiałaby być koalicja z PiS-em. Zarówno PiS tego nie chce, jak i nikt nie chce na razie koalicji z PiS-em, więc nie ma
poza
takiej...
Tym weźmy też pod uwagę, Piotr, to na pewno pamiętasz, bo ty obserwujesz to od wielu lat, ale przecież mieliśmy w Polsce różne koalicje rządzące. No żadna nie była bardzo zgodna. Ciągle były jakieś groźby, że odejdziemy i tak dalej. Tak. To nie było tak, że to były... My nie pamiętamy, bo to są no, w naszym życiu mało znaczące szczegóły. Ale przecież każda koalicja z sobą musi wewnętrzne spory toczyć, żeby się na bieżąco układać wobec kolejnych wyborów, wobec swojego elektoratu. Nie widziałbym... Ja się zgadzam z Piotrem, to są zasadnicze problemy, chociażby różnica w podejściu do aborcji, no jeżeli szefowa klubu potrafi powiedzieć, no ja nie mogę tego użyć słowa wobec marszałka Sejmu, to co napisała w środku nocy, to jest ostre, ale wszyscy wiemy, że nie ma to jakiegoś fundamentalnego znaczenia.
To prawda, no, jedyna koalicja, która się rozpadła czy w ostatnich 20 latach, to była koalicja, czy nawet, no tak, 20 to była wtedy koalicja SLD z, i Unii Pracy z PSL-em, kiedy rząd Millera był, to PSL został wyrzucony z koalicji, ale to jedyny taki przypadek do tej pory. Natomiast No i oczywiście wybory w 2007 roku przedterminowe, jak PiS, LPR i Samoobrona się koalicja rozpadła, ale to z innego powodu. Natomiast dzisiaj ta koalicja się raczej nie rozpadnie, na pewno nie rozpadnie się do wyborów prezydenckich. Tu, Michale, pytałeś o wybory prezydenckie. Mhm. Tam oczywiście może być tak, że te wybory tak się potoczą, że będzie to jakaś zmiana dynamiki, bo oczywiście wiadomo, że kandydatem będzie na pewno Szymon Hołownia, na pewno Koalicja Obywatelska będzie miała swojego kandydata. Nie można wykluczyć moim zdaniem, że nie będzie nim Donald Tusk, chociaż dzisiaj wszyscy wskazują oczywiście na Rafała Trzaskowskiego. No i oczywiście taki lub inny wynik może jakoś spowodować, że napięcia pojawią się wewnętrzne w koalicji, które ją może nawet rozsadzą. No, na przykład dzisiaj już są takie napięcia, że jeżeli się okaże, na to wiele wskazuje, że na przykład Lewica w wyborach samorządowych i europejskich będzie miała słaby wynik. Niektórzy, zwłaszcza na przykład z PSL-u, sugerują, że trzeba na nowo napisać umowę koalicyjną, która uwzględni tą słabą pozycję Lewicy i no, w domyśle, że w takim razie Włodzimierz Czarzasty po połowie kadencji nie powinien być marszałkiem Sejmu, prawda? Więc no i jak wyobraźmy sobie, że jeżeli rzeczywiście PSL będzie chciał doprowadzić do tego, no to będzie to kolejne źródło napięć. No więc takie sytuacje mogą nastąpić, ale to wszystko dopiero w 2025 roku, kiedy są zaplanowane wybory prezydenckie. Do tego czasu raczej nie będzie żadnego problemu z koalicją.
Ale zwróćmy uwagę też na to, że było dużo mówiono na temat kandydatury Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Polski, ale rok temu. Teraz się ten temat tak powoli gdzieś wygasza, coraz częściej, Piotr zresztą też ma takie informacje, no, że coraz częściej się komentatorzy, politycy zastanawiają, my się zastanawiamy wszyscy, czy rzeczywiście Trzaskowski. Bo czas mija bardzo szybko, to właściwie już nie jest, pisaliśmy, że za 2 lata, potem pisaliśmy 1,5 roku, a teraz właściwie moglibyśmy już zacząć pisać, że za praktycznie wybory prezydenckie są niemalże za rok. To już jest czas na budowanie siły kandydata. Widać, że Tusk wprost o tym nie mówi. Z drugiej strony pomyślmy sobie, że Tusk startuje na prezydenta. No ale Tusk też jest inteligentnym gościem, ma badania i widzi, że ten negatywny, o ile wiem, elektorat wobec niego jest dużo większy niż wobec Trzaskowskiego. Mm-hmm. Żeby się nagle nie okazało, że jeżeli, no bo tak, no bo się mówi co jakiś czas, a że z uwagi na aborcję to Hołownia traci, no ale jak widzimy, chociażby po wycieczkach w Sejmie, nie zawsze ci młodzi ludzie są aż tak nastawieni do poglądów aborcyjnych Hołowni, a może ich nie znają, może im nad nich nie zależy tak do końca. W każdym razie sytuacja jest skomplikowana, ponieważ wcale nie jest pewne, że w pierwszej turze wyborów, nie wiem co o tym Piotr sądzi, no kandydat PiSu, no raczej no partia, która cały czas ma około 30% poparcia, no można powiedzieć, że można podejrzewać, że jej kandydat wejdzie do drugiej tury. No i teraz jest kwestia tego, że mamy silnego kandydata Trzaskowski albo Tusk i Hołownia. No jest pytanie, czy w tym zestawieniu Trzaskowski-Hołownia to Trzaskowski być może jest silniejszy, ale w zestawieniu Hołownia-Tusk ja nie wiem. Mhm. I tutaj chyba koalicja musi też rozpatrzyć to, że być może czasami te ambicje Tuska trzeba będzie powściągnąć. Chyba, że on jest takim silnym graczem politycznym, że ten negatywny elektorat jakoś do siebie przynajmniej w części przekona. Nie wiem, co ty sądzisz o tym, Piotrze.
Tak, myślę, że ten rok najbliższy będzie wiele tutaj może nam powiedzieć o tym, czy on będzie kandydował, czy nie będzie, czy będzie taka sytuacja polityczna, że będzie miał szansę, czy nie. Oczywiście, jeżeli będzie on miał sukcesy polityczne i wewnętrzne również, zwłaszcza gospodarka się nie zawali, ludzie będą mieli poczucie, że im się lepiej żyje, że te wszystkie zapowiedzi podwyżek będą realizowane, a z drugiej strony no nie będzie no jednak wylewało się tyle hejtu na niego, jak się wylewało w czasach rządu PiSu, kiedy media publiczne właściwie cały czas permanentnie atakowały go, przedstawiały jako polityka niemieckiego. Jeśli jeszcze będzie miał jakieś sukcesy międzynarodowe, no to nie wykluczałbym, że mimo tego negatywnego elektoratu, który jest faktem, będzie chciał wystartować w wyborach prezydenckich, chociaż zgadzam się, że tutaj na pewno będą zrobione bardzo dokładne badania wszystkich alternatyw, czyli z Hołownią, z kandydatem PiSu, z Trzaskowskim, prawda, to co Marek mówiłeś. No ale wydaje mi się, że tak na pozór to prezydentura Polski to jest właściwie w tej chwili jedyna taka funkcja, której Tusk jeszcze nie zdobył i na razie ma w dorobku porażkę w 2005 roku. Być może będzie chciał o to powalczyć, jeżeli uzna, że miałby na to szansę, ponieważ po pierwsze, no już nie jest najmłodszym politykiem i taka prezydentura byłaby dla niego jakimś ukoronowaniem, a po drugie, no niestety po ostatnich prezydentach ten wizerunek głowy państwa jest mocno nadszarpnięty, więc Andrzej Duda, no powiedzmy, że jest bardzo różnie oceniany, ale bardzo często negatywnie i może Tusk będzie chciał w ten sposób też odbudować troszkę autorytet tego urzędu, ale to jest oczywiście na razie dywagacja, bo dzisiaj cokolwiek powiedzieć jest trudno, bo jak powiedziałem na początku, wiele będzie zależeć od tego, co się będzie działo politycznie w najbliższym roku, jaki będzie dorobek polityczny, mówiąc w skrócie, jego rządu Tuska i jego jako premiera.
Będzie o czym pisać i zapewniamy Państwa, że będziemy na łamach Tygodnika Powszechnego regularnie pisać o tym wszystkim. Naszą dziennikarską pracę mogą Państwo wspierać na rozmaite sposoby, sięgając po Tygodnik Powszechny, bądź w wydaniu papierowym, bądź w serwisie tygodnikpowszechny.pl. Fundację Tygodnika Powszechnego mogą Państwo wspierać, przekazując 1,5% na jej cele statutowe, bądź też wspierać nas w serwisie Patronite, do którego serdecznie zapraszamy i serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy to robią. W najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego tekst Piotra Śmiłowicza. Okładkowy tekst, jak się zmienił Donald Tusk. A na koniec chcę panów jeszcze zapytać o to, co wy znaleźliście ciekawego w tym najnowszym numerze.
No mnie się podobał tekst Zbigniewa Rokity o języku śląskim i w ogóle o tamtym ruchu autonomii Śląska. To jest taki bardzo, bardzo no, politycznie też ważny, czy politycznie trudny temat, ale pokazujący, że jednak nasze społeczeństwo jest dosyć różnorodne pod względem także kulturowym i ciekawe też ujęcie tego tematu. No i tak samo nieodmiennie bardzo lubię czytać felietony Tomasza Stawiszyńskiego. Także w tym przypadku piszę o aborcji i wydaje mi się, że bardzo celnie ujmuje tutaj istotę sprawy.
Ja natomiast zwróciłbym uwagę Państwa na artykuł Szymona Żyśki o tym, co się dzieje na rynku mieszkaniowym w Polsce, bo to, co się dzieje, to jest coś okropnego. Mieszkanie, moim zdaniem, nie jest takim towarem, jak każdy inny towar. Doprowadziliśmy do sytuacji, nie mówię tylko w Polsce, w całej Europie, w zachodnim świecie, gdzie mieszkania i rosnące ceny stały się łakomym kąskiem dla różnych funduszy, które wykupują dziesiątki, setki, tysiące mieszkań. W przypadku sytuacji, w której tak naprawdę państwa i miasta w całej Europie, z wyjątkiem, nie wiem, Austrii, Niemiec, paru tylko przykładów, abdykują jako ważny gracz regulujący ceny, czyli na przykład budujący mieszkania komunalne, które potem idą na wynajem. I takie miasto czy państwo jako duży gracz może wpływać na ceny. U nas jest to wszystko rzucone na żywioł tak zwanego wolnego rynku i mamy teraz sytuację taką, ja mieszkając w Krakowie w dość nowym budownictwie, w drugim etapie tej inwestycji ludzie kupili mieszkanie, wystawiają je teraz w cenach na wyższych piętrach od 22 tysięcy do 25,5 tysiąca za metr. Wyobraźmy sobie, jak ma wyglądać teraz awans społeczny ludzi, którzy z mniejszych miejscowości chcą przyjechać na studia, studiować i zostać w dużym mieście. Jeżeli nie mamy bogatych rodziców, jeżeli nie urodziliśmy się w tym dużym mieście i nie musimy wynajmować mieszkania czy pokoju, bardzo często nie mamy szansy na kształcenie. Plus być może tej sytuacji będzie taki, że ludzie uznają, że nie muszą mieszkać w Warszawie, w Krakowie, w Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku. I być może to będzie na przykład pewien kop taki energetyczny dla miejscowości 100-200 tysięcznych. Mam nadzieję, bo sytuacja na rynku jest tragiczna i lepsza chyba na razie nie będzie. Ten tekst jest, nawet rzekłbym, dość bulwersujący, na pewno jest bardzo ciekawy.
Gośćmi dzisiejszego odcinka Tematów Tygodnika w podcaście Tygodnika Powszechnego byli Marek Kęskrawiec.
Dziękuję, do widzenia Państwu.
A prosto z Sejmu opowiadał Państwu o najnowszych meandrach rzeczywistości politycznej Piotr Śmiłowicz. Dziękuję bardzo. Kłania się Państwu Michał Kuźmiński. Do usłyszenia za tydzień.
Dzięki za wysłuchanie podcastu. Wejdź też na tygodnikpowszechny.pl. Jesteśmy z Wami tam, gdzie Wy. Weź, czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.